Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, tak mocno serce bije na wspomnienie odbioru tylu błogosławieństw Bożych. Sznury odmierzyły mi uroczą dzielnicę. Dziedzictwo moje jest mi bardzo mile. Dziedzictwo, jakie Bóg zlecił dla swoich wiernych dzieci w wieku ewangelicznym. W pieśni 207 śpiewamy: ile szczęścia i chwał Jezus wiernym swym dał. Tego nie słyszał słuch, ujrzy zaś tylko duch. Braterstwo, tylko duchem możemy ocenić to szczęście, to wspaniałe dziedzictwo, jakie Bóg zamierzył dla swoich dzieci. I dzisiaj jesteśmy tego odbiorcami. Witamy serdecznie, ale dzisiaj się nie żegnamy. Być może, ale z nadzieją, ufni w boskie kierownictwo, oczekujemy chwili, gdzie za kilka dni znów spotkamy się w Woli Lubeckiej. I przypatrzmy się, braterstwo, jak Pan błogosławi ludowi swojemu. Konwencje wyrosły jak grzyby po deszczu. W minionych ostatnich latach nie pamiętamy takiej obfitości, jak rozpoczęło się pod koniec czerwca. Tak zdawało nam się, że kończymy na pierwszych dniach sierpnia w Białogardzkiej konwencji. A oto znów wspaniałe echa, radosne wieści docierają. Bo oto jeszcze gdzieś braterstwo pomyśleli i jeszcze jedna uczta duchowa. I jeszcze młodzieżowa przystań w Biłgoraju. A wszystko braterstwo to po to, myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, z ważności obecności tu naszej na tych konwencjach i dzisiaj, aby wśród braterskiej społeczności nabrać nowych sił do dalszej wędrówki z zawodem zbawienia naszego Jezusem Chrystusem. Być może nie wiemy, jakie spotkają nas doświadczenia. Być może, braterstwo, że spełni się proroctwo Izajasza, a myślę, że wszyscy badacze prawd Bożych spostrzegają znamienne wydarzenia na arenie świata, szczególnie wśród narodu chrześcijańskiego. Prorok Izajasz pisał: biada pysznej koronie z Efraima kwiatowi opadłemu z ozdoby sławy swojej. Biada tym, którzy rządzą doliną bardzo urodzajną i znikczemniałym od wina. Którzy rządzą doliną urodzajną. Całe chrześcijaństwo jest doliną urodzajną. A rządzenie pociąga za sobą bardzo wysokie koszty. A wszystko to się dzieje dla tych, którzy przejęli ster władzy w swoje ręce. Tak niedawno chcieliśmy wiedzieć koszt tego rządzenia i zdawało nam się, że nigdy nie zostanie to podane do publicznej wiadomości. I być może, że nie wszystkie koszta, ale jak ostatnio poinformowano społeczeństwa, że koszt tego rządzenia ostatnich czasów wynosił 2 biliony i ponad 700 miliardów złotych polskich. Braterstwo, jakżeż ogromny koszt wkładany jest, aby rządzić urodzajną doliną. A cóż za znaczenie ma ci, którzy się rozkoszują i serca wszystkich mówią, ile szczęścia i chwał Bóg dał dla swojego ludu. Ileż radości i rozkoszy możemy braterstwo zażywać wśród społeczności braterskiej. Każdy z nas to odczuwa. Siedzimy w wygodnych krzesłach, w wygodnych hotelach i dialektujemy się słowem prawdy. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że na arenie świata Kościół jest przedstawiony, jak prorok Izajasz mówi, jako ta maleńka budka wśród narodów tego świata. A jednak Kościół ma wiele do spełnienia w swojej właśnie historii, w swoim działaniu, chociaż już Kościół jest u schyłku wieku ewangelicznego. I dlatego, braterstwo, jeżeli znamy tą historię rządzenia i temu podobne, to chcielibyśmy, aby zauważyć ją na pewnych przykładach nauki biblijnej. Jak do tego doszło, że ta Dolina Urodzajna obecnie jest rządzona i pociąga za sobą tak wielkie koszta? Chciałbym posłużyć się, braterstwo, pewną historią. A tytuł naszych rozważań będzie: Nie dam dziedzictwa ojców moich. Myślę, że to, co sznury pańskie nam odmierzyły, wspaniałe dziedzictwo, to dobrze będzie, jeżeli te słowa utrwalą się w naszej pamięci, a wśród różnych przeciwności życia, w naszym pochodzie, w naszej wędrówce, w mozolnym zmaganiu się, w tej wędrówce za naszym drogim Zbawicielem Jezusem Chrystusem, jeżeli w nas pozostanie to przekonanie i utkwi w naszym umyśle te zdania wypowiedziane niegdyś przez jednego męża, bardzo bogobojnego, który powiedział: nie dam dziedzictwa ojców moich. I stało się, miał Nabot Izraelita winnicę, która była w Izraelu podle pałacu Achaba, króla w Samarii. I rzekł Achab do Nabota, mówiąc: daj mi winnicę twoją, abym miał z niej ogród dla jarzyn, ale bowiem bliska jest domu mego, a dam ci za nie winnicę lepszą, niżli ta jest, albo jeśli nie, dam ci pieniędzy, ile stoi. I odpowiedział Nabot Achabowi: nie daj tego, Boże, nie daj tego, Panie, abym ci miał dać dziedzictwo ojców moich. Wtedy przyszedł Achab do domu swego, smutny i zagniewany dla słowa, które mówił Nabot Jezreelita, mówiąc: nie dam ci dziedzictwa ojców moich. I układł się na łoże swoje, a obrócił twarz swoją i nie jadł chleba. Wtem przyszedłszy do niego Izabela, żona jego, i rzekła mu: przedże duch twój tak smutny, że nie jesz chleba. I odpowiedział jej: przeto, że mówił z Nabotem Jezreelitą i rzekła mu: daj mi winnicę twoją za pieniądze, albo jeśli chcesz, dam ci winnicę za nią. Ale on odpowiedział: nie dam ci winnicy mojej. Wtedy rzekła do niego Izabela, żona jego: a także ty sprawujesz królestwo izraelskie? Wstań, jedz chleb, a bądź dobrej myśli, ja tobie dam winnicę Nabota Jezreelity. A tak napisała list imieniem Achabowym, który zapieczętowała pieczęcią jego, i posłała on list do starszych i do przedniejszych, którzy byli w mieście jego i mieszkali z Nabotem. A napisała on list w ten sposób: zapowiedzcie post, a posadźcie Nabota między przedniejszymi z ludu i postawcie dwóch mężów przewrotnych przeciw niemu, którzy by przeciwko niemu świadczyli, mówiąc: złorzeczyłeś Bogu i królowi. Potem wywiedźcie go, a okomianujcie, aby umarł. I uczynili mężowie onego miasta starsi przedniejsi, którzy mieszkali w onym mieście jego, jako była wskazała do nich Izabela, według tego, jako napisano było w liście, który posłała do nich. Zapowiedzieli post i posadzili Nabota między przedniejszymi z ludu. Potem przyszli dwaj mężowie przewrotni i usiedli przeciw niemu, a świadczyli przeciwko niemu oni mężowie przewrotni, to jest przeciw Nabotowi przed ludem mówiąc. Złorzeczył Nabot Bogu i królowi i wywiedli go za miasto i okamienowali go i umarł. I posłali do Jezebeli mówiąc, okamienowany jest Nabot i umarł. I stało się, gdy usłyszała Jezebela, że okamienowany był Nabot, a i umarł, rzekła Izabela do Achaba, wstań, a posiądź winnicę Nabota Jezraelity, który jej nie chciał dać za pieniądze, albowiem nie żyje Nabot, ale umarł. A tak usłyszawszy Achab, że umarł Nabot, wstał, a szedł do winnicy Nabota Jezraelity, aby ją posiadł. Braterstwo, krótka historia, pokazana w mężom Starego Testamentu, wypełniła się w historii chrześcijaństwa. Achab, potężne cesarstwo rzymskie, Jezabela, inny system, również potężny, tak jak system pokazany w Achabie. I oto naprzeciwko tej potęgi posiada swoją maleńką winnicę Nabot. Nabot, przedstawiający lud pański, który posiadł dziedzictwo pańskie. Wielce kosztowną rzecz, z której na pewno tak jak Nabot miał wiele radości, tak lud pański. Świadomość tej rzeczy sprawia, tak jak na wstępie wspomniałam, braterstwo, myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, odczuwamy smak i rozkosz tej świadomości, że staliśmy się uczestnikami wspaniałego dziedzictwa pańskiego. Jeszcze ono jest dziś aktualne. Lecz historia okazała się smutna. Braterstwo dla niektórych. Szczególnie historia okrutna dla dzieła Bożego, które to chciano zniszczyć w zalążku. Otóż ta sprawa jest przedstawiona w podobny sposób w Księdze Objawienia w 12 rozdziale. I okazał się cud wielki na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z 12 gwiazd. Niewiasta Kościół Chrystusowy, obleczona w słońce, w cudowne światło Ewangelii, a księżyc pod nogami jej. To, co przedtem napisano, to, co było pokazane w zakonie w Starym Testamencie, to stanowiło fundament do wzmocnienia wiary tych, którym też świeciło i słońce Ewangelii. A na głowie jej była korona z 12 gwiazd. Korona z 12 gwiazd nauki 12 apostołów. I to było tym czynnikiem, błogosławieństwem pańskim, z którego właśnie ta niewiasta mogła korzystać. Lecz coś się stało. Dalej autor pisze, w widzeniu to było pokazane, a w historii się wypełniło, w historii chrześcijaństwa. A będąc brzemienna, wolała pracując ku porodzeniu i męczyła się, aby porodziła. A będąc brzemienną, w co? Otóż w pewien skutek błędu, o którym święty apostoł Paweł pisze w liście drugim do Tesaloniczan. A już się sprawuje tajemnica nieprawości. I ta tajemnica nieprawości doprowadziła do tego, że z tej niewiasty, z prawdziwego Kościoła, jak pisze w 5 wersecie, i urodziła syna mężczyznę. Zauważmy braterstwo. Nie niemowlę, ale syna, mężczyznę, dorosłego już, który był zdolny do działania. I teraz co ten mężczyzna? A ten mężczyzna właśnie zaczął swoją działalność, wskutek czego niewiasta niestety musiała uciekać na pustynię. A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga zgotowane, aby tam ją żywiono przez dni 1260. I stała się bitwa na niebie. Michał, aniołowie jego potykali się smokiem. Smok się też potykał z aniołami jego, ale nie przemogli. Ani miejsce ich dalej znalezione jest. Dwa systemy rozpoczęły walkę. System pogański, chrześcijański i z aniołami, tymi, a którzy właśnie dzierżyli prym wśród swego narodu. Kapłaństwo Rzymu Cesarskiego, a również i kapłaństwo systemu chrześcijańskiego. I kapłaństwo systemu świeckiego, rzymskiego musiało ustąpić, bo mówi, ale nie przemogli, a nie miejsce ich jest znalezione jest na niebie, na symbolicznych niebiosach, ponieważ przejęli właśnie w swoje ręce tą działalność niszczącą, zajęli właśnie kapłani systemu chrześcijańskiego. I chciano, drodzy braterstwo, właśnie zniszczyć. To, co dzierżyli w swoich rękach wierni naśladowcy Chrystusa. Lecz wieki nam wspominają, iluż było tych historii w pierwotnym Kościele, począwszy od apostołów, iluż było tych, a którzy właśnie sposobem Nabota powiedzieli, nie dam dziedzictwa ojców moich. Ojców moich, braterstwo, to można by odnieść dzisiaj do naszej młodzieży. Tak, bo częstokroć tak jest, że to dziedzictwo przekazywane jest właśnie dziedzicznie. Ono odbierane jest przez informacje od rodziców, a później, kiedy przychodzi ocena, to dziedzictwo zapoczątkowane w rodzicach staje się własnością również i naszych dzieci. Lecz to dziedzictwo leży w rękach Boga Najwyższego. Co należy zaliczyć do... Co jest tym dziedzictwem? Otóż braterstwo. O tym znajdujemy właśnie wiele informacji w nauce biblijnej. Co stanowi to cenne dziedzictwo, o które mielibyśmy właśnie walczyć, na którym nam tak bardzo zależy i wskutek czego powinniśmy mówić, nie dam dziedzictwa ojców moich. Ojca niebiańskiego to jest dziedzictwo, bowiem w wielu miejscach nauki biblijnej spotykamy takie informacje. Święty apostoł Piotr mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I dalej zauważmy. Ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalenemu i niezwiętlemu w niebiesie dla was zachowanemu. Odrodził nas ku nadziei żywej. Braterstwo, początek tego odrodzenia to znajdujemy w perspektywie minionych lat w historii. Kiedy to dziedzictwo zostało odrodzone i dane w ręce wiernych, tych, którzy właśnie chcieli naśladować swojego mistrza i Zbawiciela. Otóż to dziedzictwo zostało zaszczepione na początku wieku Ewangelii, a mocą Bożą w dniu Pięćdziesiątnicy zostało zapieczętowane gdy uczestnicy tej sali właśnie w ilości osób stali się uczestnikami wspaniałego dziedzictwa Bożego. Dlatego święty apostoł Piotr w drugim swoim liście, pierwszy rozdział 3-4 wersetu mówi: jako nam Jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał, przez sławę i przez cnotę, co znaczy przez własną boską chwałę i dostojeństwo, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, najwyższego stopnia duchowego istnienia boskiej natury. To nam moc boska darowała, co wszystko należy do pobożności. To jest wielkie i kosztowne obietnice. Święty apostoł Paweł w liście do Kolosensów, pierwszy rozdział, 12, 13 i trzeci rozdział, 23, 24 tekst mówi nam: dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Panu Chrystusowi służycie. Myślę, braterstwo, że są to nader cenne słowa i pokrzepiające naszą wiarę, jeżeli mamy świadomość rzeczy, że otrzymamy zapłatę wiecznego dziedzictwa, jeżeli Panu Chrystusowi służymy. Dalej tenże sam apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec On chwały, dał wam ducha mądrości i objawieniu ku poznaniu samego siebie, ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego świętych. Braterstwo, jeżeli mówimy o dziedzictwie Bożym, przeznaczonym dla wiernych wieku Ewangelii, to wiemy, wiele nauk biblijnych, w wielu miejscach znajdziemy naukę tego, że Bóg właśnie, chociaż w swojej dobroci, postanowił i inne działy, a już dokonał, to jest znamiennej różnicy w dziedzictwie przeznaczonym dla klasy wielkiego wieku Ewangelii, a również dziedzictwa, jakie ma otrzymać, to jest cała ludzkość w wieku tysiąclecia. Kiedy, tak jak mieliśmy temat, brat użył słowa świętego apostoła Piotra, który po zesłaniu Ducha Świętego w swoim znamiennym kazaniu przedstawił, że oto niebiosa przyjęły naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, przyjęły Go, a to jest do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, tej wspaniałej restytucji, której będzie miała dział cała ludzkość. Lecz różnicę tego właśnie znajdujemy w wielu miejscach, bo jeżeli tyczy się ważności i wartości dziedzictwa, duchowego dziedzictwa wieku ewangelicznego, to ono przewyższa daleko więcej dziedzictwo, jakiego stanie się uczestnikiem cała ludzkość, gdy właśnie wypełni prawa restytucyjne, a jednocześnie też i tym procesem dochodzenia do życia wejdzie w wieki przyszłe, ażeby otrzymać dziedzictwo ziemskie. Tą różnicę Bóg już przedstawił w obietnicy, kiedy dając Abrahamowi, gdy zawierał z nim przymierze, to tą już różnicę właśnie tam jakby wyszczególnił, gdzie mówił: w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi, a nasienie Twoje rozmnożę jako co? Jako gwiazdy niebieskie, duchowa część Królestwa Bożego i jako piasek morski, to jest cała ludzkość, jako pod warunkami Nowego Przymierza będzie też mogła skorzystać z obfitej łaski Bożej, z wiecznego żywota na poziomie ziemskim. Lecz co się tyczy dziedzictwa, które Bóg położył w światłości dla wiernych wieku Ewangelii, to o tym dziedzictwie święty apostoł Paweł wspomina znane dla nas wszystkich słowa, gdzie mówi: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg nagotował dla tych, którzy Go miłują. Dlatego myślę, braterstwo, że jeżeli zauważamy te rzeczy w Słowie Bożym, to wspaniałe dziedzictwo, które boska opatrzność nam odmierzyła, to myślę, że w naszych sercach, braterstwo, to jest, powstaje z tej świadomości wielka radość, a równocześnie też i ocena. A także jakby ta świadomość, abyśmy tego dziedzictwa nie utracili, abyśmy byli zdolni w każdych doświadczeniach, w różnych szczegółach naszego życia, w tych różnych przeciwnościach, żebyśmy mogli powiedzieć tak, jak powiedział Acha, że gdy mu przyszło nawet przepłacić życiem, to zauważmy jego stateczność. Wolał raczej życie oddać. Nie dam dziedzictwa ojców moich, chociażbym miał życie przepłacić. I braterstwo, gdy analizujemy historię wieku ewangelicznego, to zauważamy, wielu było takich bohaterów, począwszy od apostołów, którzy wszyscy dla oceny wspaniałości, dobrodziejstwa dzieła Bożego, tego dziedzictwa, byli zdolni przepłacić właśnie swoje życie męczeńską śmiercią, aby to dziedzictwo zaskarbić sobie, aby to dziedzictwo stało się ich własnością. Wszyscy, gdy śledzimy braterstwo pierwotny Kościół, różne doświadczenia i prześladowania Rzymu pogańskiego, gdy później śledzimy historię już dalszych wieków, gdy tą czynność spełnia kto inny, właśnie ten system przedstawiony w Izabeli, gdzie razem połączony, jak autor wykładów Pisma Świętego w pierwszym tomie wspomina, w wykładzie pierwszego tomu wspomina, że stworzyła się pewna kombinacja dwóch sił, z jednej strony przeciwstawnych i bardzo odległych. System pogański i system chrześcijański. I przez swoją kombinację stworzyła się potęga, a która chciała właśnie zniszczyć dzieło Boże, aby z serc ludzkich wyrwać wspaniałe dziedzictwo Boże. Lecz wielu, a takich, jak nas Słowo Boże informuje, braterstwo, wiemy, takich, którzy, jak tu pokazane jest, bądź wierny aż do śmierci, dam Ci koronę żywota. To takich, których dla ten kunszt dzieła Bożego został przeznaczony i którzy związali z nim swoje życie, to takich było 144 tysiące, gdzie powiedzieli na pewno w różnych sytuacjach życiowych, głos słyszany czy niesłyszany, to powiedzieli: nie dam dziedzictwa ojców moich. I jeszcze dzisiaj, braterstwo, chociaż są może różne nauki, może wyprzedzone w czasie, że niektórzy mówią, jakoby już można, to jest rozpocząć pewne działanie, poczynić pierwsze kroki, ku ubieganiu się o dziedzictwo ziemskie. Myślę, że ta sprawa, jestem głęboko przekonany, na podstawie nauki biblijnej, bo ona nas informuje, że te rzeczy należą jeszcze do przyszłości, że stanie się fakt na arenie świata, będzie znak na niebie, tak jak był znak tych rzeczy, o których mówimy, tak będzie znak na całej arenie świata, na globie ziemskim, że kiedy Chrystus obejmie władzę, gdy dzieło wiek Ewangelii zostanie ukompletowane, to wówczas zostanie zawarte nowe przymierze z narodem izraelskim, pod prawem którego cała ludzkość będzie mogła właśnie ubiegać się o sprawy dziedzictwa ziemskiego. Na razie, gdybyśmy wstawili sobie pytanie, czy mieliśmy taki fakt, czy spotkaliśmy, czy widzimy coś w historii naszych czasów, znamiennych czasów, cudownych wydarzeń, bardzo ważnych działań Bożych i tego, który przyszedł po raz wtóry, przez które to znaki miał dać informację, że ten czas ubiegania się o ziemskie dziedzictwo należy jeszcze do przyszłości, a na razie jest możliwość ubiegania się o niebiańskie dziedzictwo. I cieszymy się z tego faktu. Braterstwo, myślę, że wszyscy przeżywaliśmy w dniu wczorajszym wielką radość. Gdzie jeszcze 5 osób, 5 serc, wspaniałych serc, poświęciło się Bogu na służbę, ażeby skorzystać ze wspaniałej Bożej łaski, żeby skorzystać, że to, co Bóg przeznaczył dla człowieka, niebiańskie dziedzictwo, że jeszcze potem kunsz dał im możliwość zrozumieć i sięgnąć w miarę możliwości swoich działań, a najpierw pragnieniem serca, żeby to objąć, kurs wspaniałego dziedzictwa i ubiegać się, w wysokim powołaniu ubiegać się o nagrodę nieśmiertelności przeznaczoną dla Kościoła, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na rozum ludzki nie wstąpiło. Dlatego, braterstwo, byłby to może szeroki zakres, chciałbym może tylko uzmysłowić, jeżeli powiedzieliśmy o faktach, bowiem boska działalność, Bóg postanowił swoją działalność w pewnym porządku i On tego porządku nie narusza. On w tym porządku realizuje swój odwieczny plan, jak ustalił to w zamierzonych czasach i chwilach. Gdy dzieło Kościoła zostanie ukończone, to będzie dany znak na arenie świata, to co było tu mówione, że zejdzie z oczu narodu izraelskiego, zostanie zdjęta ta zasłona, że jeszcze nie mogą zobaczyć tego Mesjasza, którego ukrzyżowali. Tyle lat przeminęło w historii. Dzieło Boże ma się ku końcowi. A jeszcze tysiące Żydów w ziemi izraelskiej już dzisiaj, korzystając z pewnej łaski Bożej, już są odbiorcami dobrodziejstw Bożych, ale jeszcze nie widzą, że oni, jak kiedyś snuli my rozważania, że oni ten swój dobrobyt i błogosławieństwo mogą zawdzięczać komu? Poza figuralnemu Józefowi. Już odebrali z rąk jego pewne bogactwa, cud gospodarczy, ale ciągle są ślepymi na fakt, że Mesjasz przyszedł 2000 lat temu. I czekamy tej wspaniałej chwili, kiedy właśnie zejdą z oczu, gdzie zobaczą tego, którego przewodni, będą płakać jak nad jednorodzonym. I w ten czas, braterstwo, to będzie faktem, kamieniem milowym, uważamy, w historii ludzkości, że od tego momentu dzieło Kościoła Bożego, ta zupełność z pogan weszła w dziedzictwo światłości duchowej sfery życia, natomiast będzie to fakt, że będzie można ubiegać się o dziedzictwo ziemskie. Zostaną wydane pewne rozporządzenia, aby pod warunkami nowego przymierza, wypełniając je, ludzkość mogła dochodzić właśnie do życia na poziomie ziemskim. Też wielkiego znaczenia dziedzictwo. Dziedzictwo to, które zostało utracone w Edenie. Jak Chrystus Pan przedstawiał to w przypowieści o owcach i kozach, gdzie przy końcu tysiąca lat powie tym, którzy wypełnili warunki przymierza, tak byli posłusznymi, to przy końcu powie tym, którzy stali po prawicy: idźcie i co? Odziedziczcie królestwo zgotowane wam od założenia świata. To należy do przyszłości. Na razie, braterstwo, mamy wszelkie powody jeszcze, aby ubiegać się o dziedzictwo niebiańskie. I przy zakończeniu chciałbym posłużyć się może pewnym takim opowiadaniem, ale zauważmy, że z tego możemy zaczerpnąć dla siebie naukę. Jak mamy Bogu dziękować, jak mamy dużo do wdzięczenia, braterstwo, a jednocześnie co? A jednocześnie też i mocnego trzymania się boskich obietnic. Było takie zdarzenie, jak pewien ojciec miał 4 synów i posiadał, był bardzo bogaty. Miał wielkie gospodarstwo, ale że to się działo w naszych czasach, to też synowie zostali wyszkoleni i każdy gdzieś znajdował się właśnie w wygodnych warunkach w mieście. Lecz cóż, długo zastanawiał się ten bogaty gospodarz, jak wybrnąć ze skomplikowanej sytuacji, że teraz to gospodarstwo, no szkoda, dobrze by było, żeby któryś z synów przejął to dziedzictwo tak pielęgnowane z pradziadów jeszcze, bo kiedyś to gospodarstwo stanowiło wielką wartość. My dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie rolnictwo, rolne gospodarstwo nie przedstawia wartości. Kiedyś, braterstwo, ludzie wyjeżdżali poza granicami, ciężką charówką pracowali, ażeby parę morgów pola kupić, a to stanowiło wielkie bogactwo. I otóż też ten taką pracą doszedł, ale wówczas, kiedy żyjąc w innej sytuacji, chciał teraz pragnieniem, tak jak on po ojcach zdobył to dziedzictwo, chciał, żeby jego synowiec, któryś z nich, żeby przejął to gospodarstwo. Na razie żaden nie chciał. Ale kiedy przyszło do takiej sytuacji, że kiedy im przedstawił, a zważywszy cenę i bogactwo tego dziedzictwa, to teraz wszyscy zechcieli, ażeby stać się spadkobiercami właśnie tego gospodarstwa. I pewnego razu, na pewną niedzielę, zwoła wszystkich i mówi tak: wszystkich wam kocha jednakowo, stwierdził na powitanie ojciec, ale gospodarstwo mam tylko jedno, ponieważ każdy z was pragnie zostać moim następcą, proponuję przeprowadzić mały egzamin. Czy uważacie, że tak będzie sprawiedliwie? Oczywiście, odrzekli synowie. I w ten czas użył takiego fortelu, takiego spytu: komu dać dziedzictwo? Posłuchajcie za tym, moi synowie, uważnie. W garażu obok stoi samochód. W kuferku moim pod łóżkiem znajduje się rodzinne archiwum z aktami notarialnymi własności ziemi i budynku. W kuchennym kredensie na dolnej półce stoi niewielka metalowa kasa z naszymi oszczędnościami. A w szafie są 2 kożuchy i futro waszej matki. Załóżmy teraz, kontynuował z powagą ojciec, że dom nasz rodziny stanął nagle w płomieniach. Na mój sygnał każdy z was wyniesie na podwórze to, co jego zdaniem należy ratować w pierwszej kolejności. Wracać nie wolno. A teraz uwaga. I dał sygnał. I powiedział ojciec do synu. Pali się. Powstał pożar. Ruszyli synowie do akcji galopem. Po kilkunastu sekundach na podwórzu stał już wyprowadzony przez najstarszego syna z garażu Fiat. Drugi syn wyskoczył przez okno z metalową kasą. Trzeci niósł pośpiesznie na plecach kuferek. Wreszcie wybiegł z domu syn najmłodszy. Wszyscy spojrzeli w jego stronę i stanęli jak sparaliżowani. Najmłodszy syn Piotrek niósł na ręcach, wiecie co? Najmłodszy syn Piotrek niósł na rękach swego ojca. Natychmiast podbiegli do niego wszyscy jego bracia, a gdy ojciec podtrzymywany przez Piotrka stanął na ziemi, najstarszy syn powiedział: Tobie, Piotrze, należy się gospodarstwo. Tobie, 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 powtórzyli inni pozostali bracia. A ja uważam, i ja uważam, że Piotruś powinien zostać moim następcą, wyznał ze wzruszeniem ojciec. I do gospodarstwa potrzebne jest serce. Braterstwo. To, co Bóg zamierzył w swoim planie dać człowiekowi, to jest rzeczą wspaniałą. Ale żeby tą rzecz zdobyć, to potrzebne jest serce. To obietnice, nagroda jest ściśle związana z Ojcem Niebiańskim. I On jakby mówi, Chrystus Pan to powiedział, że u Ojca mego wiele jest mieszkań. Są różne nagrody, są różne działy. Można skorzystać z wielu łaski, z wielu błogosławień. Lecz braterstwo, nikt nie skorzysta, jesteśmy tego świadomi. Nikt nie skorzysta z duchowego działu, jeżeli nie włoży w to swojego serca. Nikt w przyszłości z ludzkości, chociaż niewątpliwie zdajemy sobie sprawę, że droga będzie lżejsza, że szatan będzie związany, że nie będzie tych przeciwności, różnych przeciwnych sił, z którymi, jak brat miał wykład, musimy prowadzić bój, musimy prowadzić walkę. My się wspinamy, my chcemy iść do przodu, lecz ciągle na naszej drodze mamy różnego rodzaju przeszkody. I dlatego musimy je zwalczać. Droga jest trudna, ale trud się, braterstwo, opłaci. Tylko z naszej strony należy włożyć nasze serce. Że to, co jest związane z naszym niebiańskim Ojcem, to braterstwo, jeżeli chcemy uchwycić się Jego obietnic, to zróbmy jak tej, być może prawdziwej czy nieprawdziwej, aż bardzo sensownej opowieści jest, że a to, co stanowiło najwyższą wartość, to idźmy śladami właśnie tego najmłodszego syna. Uchwyćmy się braterstwo mocno, bo ta konwencja i wiele innych konwencji są ku temu, byśmy nabrali tych duchowych sił, tej tężyzny, byśmy braterstwo przy łasce i pomocy Bożej, nie przy tylko naszych własnych usiłowaniach, przy naszych siłach tylko, nie. Tak jak apostoł Paweł powiedział, jeżeli cokolwiek mogę, to mogę w Jezusie Chrystusie. Przy boskim błogosławieństwie mocno trzymajmy Ojca Niebieskiego w swoim sercu, a równocześnie też i Jego obietnice. I uczyńmy tak, jak to niegdyś było w tej wspaniałej historii, gdzie Jakub wracał z wygnania, a żeby otrzymać boskie obietnice, które mu wcześniej Bóg powiedział, że on ich otrzyma, to teraz, kiedy spotkał się z aniołem Bożym, to wiemy. Całą tą scenerię, gdy z nim walczył aż do świtu, ale trzymał się mocno, w miarę ludzkich sił i powiedział: nie puszczę cię, aż co? Aż nie będziesz błogosławił. Jeżeli Bóg w swojej łasce daje nam te duchowe przystanie, braterstwo, nie wiemy, być może, że jest to obfitość boskiego błogosławieństwa, byśmy nabrali nowych sił stawienia czoła przyszłym trudnościom. Dlatego niech to stanie się naszą siłą. Niech to będzie naszą zachętą, braterstwo, do tego, abyśmy w myśl tego, jak już krótko chciałbym tą rzecz zakończyć, a myślę, to jest bardzo wymowne. Przy Pańskiej pomocy, przy Jego błogosławieństwie, trzymajmy się, braterstwo, ażebyśmy nie utracili tego, jak święty apostoł Paweł mówi, około czegośmy tyle lat pracowali, jeżdżąc na konwencję, wzajemnie sobie służąc, żeby to błogosławieństwo stało się jednak naszym udziałem, a żeby tak było, to trzymajmy się mocno, aż staniemy się uczestnikami Pańskiego błogosławieństwa, którego ja z głębi serca, braterstwo życzę, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.